Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko, towarzyszy mi Ryszard Wojtowicz, który audycję realizuje. Jakiś czas temu otrzymałam dużą przesyłkę spod poznańskich pobiedzisk Letniska. Był to album wydany na 20-lecie Salonu Artystycznego imienia Jackowskich. Zaproszono mnie na jubileuszowe spotkanie salonu, połączone z obchodami 200. rocznicy urodzin Maksymiliana Jackowskiego. Kim był Maksymilian Jackowski? Wielkopolanie to świetnie wiedzą, ale do jakiej tradycji z 20-lecia międzywojennego nawiązuje Salon Jackowskich, to może nie jest dla wszystkich tak oczywiste. Zapraszam więc na opowieść, w której przeplatać się będzie historia rodziny Jackowskich z historią współczesnego salonu. Malarz profesor Tadeusz Jackowski z Krakowa, prawnuk Maksymiliana.
Maryja z Lichtenkirchów Maksymilianowa Jackowska, urodzona w 822, zmarła w 904, czyli na rok przed swoim mężem. A pod spodem mamy napis Maksymilian Jackowski, patron kółek rolniczych, urodzony w 815, zmarł w 905. Tak. Poszliśmy do grobu mojego dziadka Tadeusza Kryspina. W bardzo złym stanie. Wszystko się kiwa, wszystko się wali. To znaczy moja wina wychodzi tutaj.
No ale z drugiej strony bardzo romantycznie.
Romantycznie tak, wygląda. Ale jeszcze rok, dwa, trzy, pięć i to wszystko się zawali. Będę musiał jakieś działania podjąć, bo to rzeczywiście jest niemożliwe.
To taka bujna roślinność, no, pięknie, jest. Tak. Te betonowe pachołki łączą potężne łańcuchy. Na środku stoi duży krzyż i tablica.
Tak, tutaj jest pochowany dziadek i Paula Słapowskich-Jackowska, czyli babcia, której właśnie stryjem był Karol Chłopowski, mąż Mądrzejewski. Ona była bratanicą Karola Chłopowskiego. Maksymilian to jest 905 rok. Czyli, no, o wiele starszy i w doskonałym stanie, no bo jakoś zadbany.
O salonie artystycznym imienia Jackowskich mówić będą Barbara Lępka i Jerzy Grupiński.
Maksymilian Jackowski mieszkał jeszcze w drewnianym, modrzewiowym dworze w Pomarzanowicach, który niestety spłonął. A później jego syn Kryspin zbudował pałacyk na planie jakby willi włoskiej i do dziś ta piękna budowla jest. Tam bywała spokrewniona przez Chłopowskich Helena Modrzejewska, wielu wybitnych ludzi, a w tych Pomarzanowicach odbywaliśmy przez długie lata salony, ponieważ była to własność Skarbu Państwa. Tam rolnicy, społecznicy się zainstalowali, tam był nasz fortepian stylowy, taki jeszcze XIX-wieczny i tam odbywały się pierwsze imprezy.
No i zadaniem właśnie salonu było odpamiętać tamte dawne czasy i napisała pani Jaromiła Tomawska taki piękny wiersz z Księgi Dworu. Może go przeczytam teraz. Otwórz się, kuta bramo, i ty, ruda azalio przy werandzie. Zesz tam bucha wysypią się ziarna imion, jak w brzemienny kłos schowany. Czyjś śpiew, granie i kornik w desce. Dzień jak warkocz w turkocie kół i parskaniu koni, rozmazany atrament i rysunek chiński. Pod wieczór zapach naftowej lampy i chybotliwy cień na ścianie. Skrzydło świerszcza i ramię nocy. Tylko przewrócić kartkę, wszystko odpamiętać.
Profesor Janusz Karwat, częsty gość Salonu Artystycznego imienia Jackowskich, jest autorem książki o Maksymilianie Jackowskim.
Jego pogrzeb był taką manifestacją patriotyczną. Wszystkie egzekwie trwały jednego dnia w Farze, a później przed południem odbyło się wyprowadzenie z Fary przez Śródkę, rodzina pieszo czy bryczką, ale na samym pogrzebie było ponad 20 tysięcy ludzi. To jak na 100-tysięczny Poznań naprawdę bardzo dużo. Wielka manifestacja patriotyzmu. Wszystkie towarzystwa ze sztandarami, z różnymi mowami. A w tamtych czasach jeszcze mowy wygłaszane na pogrzebach drukowano w gazetach. To było to podstawowe medium i ludzie żyli tym, co się dzieje, między innymi na pogrzebach. Odprowadzono go przez cały dzień do Wrączyna tym starym traktem piastowskim i tam go na drugi dzień pochowano. Spoczywa razem z żoną. Tadeusz Gustaw, ten najukochańszy wnuk, spoczywa w Krakowie, bo żył do 1972 roku. Napisał taką ciekawą książkę wspomnieniową Walce o polskość, która przedstawia koleje rodziny Jackowskich. Sam Maksymilian Jackowski żył lat 90, stąd miał czas na podjęcie tych działań. Żył jak gdyby w dwóch epokach. Wychowany w duchu romantyzmu, wychowany w rodzinie ziemiańskiej, potem już jako 15-letni gimnazjalista Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu podążył do powstania, do królestwa, do Kalisza. Tam niestety zachorował. Potrwało to parę miesięcy, zanim wrócił do domu. No to ze szkoły go relegowano, bo później przywrócono, stracił jedną klasę, powtarzał i gimnazjum nie skończył. Zajął się rolnictwem. Skończył taki kurs elewów u Dezyderego Chłapowskiego, przygotowujący administratorów majątków. Mógł również terminować u ojca Józefa, który prowadził taki majątek w Modrym, w Dobczynie. To jest powiat średzki. Jednak poszedł tam, bo tam przede wszystkim była u Dezyderego nowoczesność. To była twarda szkoła nowoczesnego gospodarowania. I już tam się wyróżnił swoimi umiejętnościami w ten sposób, że został zauważony przez Mańkowskiego, taki bogaty ziemianin wielkopolski, i powierzono mu jako 20-paroletniemu młodzieńcowi administrowanie dwóch majątków na Kresach, aż tam na Podolu, przy granicy z dzisiejszą Rumunią. I tam przebywał przez 8 lat, od 1832 do 1840, gospodarując. Poznając mentalność tamtych ludzi, zobaczył, że jakie to są jednak różnice. Dorobił się oczywiście i wrócił tutaj, zakupił majątek Pomorzanowice, związał się z ziemią Pobiedziską. Zaangażował się w działalność narodową, Liga Polska jeszcze działała i tak sobie gospodarzył, mając kontakt z takimi światłymi działaczami gospodarczymi, ziemianami, działając w towarzystwie średzko-wrzesińskim, takim rolniczym, zajmującym się postępem w rolnictwie. I przyszło powstanie styczniowe. Jeszcze jesteśmy w tej epoce romantyzmu, jak gdyby. Syn Jackowskiego, Mieczysław, także uczeń Gimnazjum Marii Magdaleny, jako 17-latek podążył do powstania styczniowego. Przebywał tam ponad pół roku w różnych bitwach, zginął pod Ignacewem. Sam z kolei Maksymilian organizował pomoc dla oddziałów powstańczych. Organizował transporty broni i przez granicę tutaj na wysokości Witkowa je transportowano. Po kolejnym takim tajnym przemieszczeniu został aresztowany, najpierw w Witkowie, potem areszt w Gnieźnie na poznańskiej Cytadeli. Moabit, to jest takie centralne więzienie w Berlinie, ponad rok. Beznadziejna sytuacja w rodzinie Jackowskich, bo dwóch jego braci, także aresztowanych, żona Maria, bo przebywając tam na Podolu, ożenił się, Maria z Lichtenkerów, mocno się rozchorowała, no, sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Ale, tutaj chcę podkreślić, Maksymilian Jackowski to człowiek takiego pełnego zaufania do Boga. Tam widział w tej głębokiej wierze nadzieję na przyszłość. To mu dawało taką ufność. Nie wpadał w panikę, nie racjonalizował z tego powodu. Po powstaniu styczniowym procesy większość jego uczestników uniewinniono. Niestety stracił także część majątku, znakomitego majątku na znakomitego adwokata, który go wybronił. Powrócił tutaj w aureoli chwały, jak wielu innych. No bo ci wszyscy nasi powstańcy, konspiratorzy, którzy byli uwięzieni w Moabicie, jako więźniowie polityczni, mieli tam ze sobą taki swobodny kontakt, to dla nich była szkoła takiego wychowania politycznego. Mogli sobie układać plany, jak to organizować życie społeczne w Wielkopolsce pod zaborem, nie myśląc o powstaniu, tylko projektując tą drogę legalną. I stąd po kilku latach przyszła pora na kółka rolnicze. Powstało w Wielkopolsce, w Poznaniu, takie centralne towarzystwo gospodarcze, odpowiednik dzisiejszego Ministerstwa Gospodarki i Finansów, które zajmowało się tego typu przedsięwzięciami. Jackowskiemu przypadła rola organizacji kółek włościańskich, rolniczych. Zajmował się także i publicystyką, organizacją oświaty rolniczej. Co ciekawe, był współorganizatorem pierwszej Wielkopolskiej Wyższej Uczelni Rolniczej imienia Haliny. Dzięki Augustowi hrabiemu Cieszkowskiemu, który miał majątek w Żabikowie, wraz z Cegielskim Włodzimierzem Wolniewiczem zorganizowano tę uczelnię, która kilka lat z powodzeniem funkcjonowała. Później wskutek restrykcji, szykan pruskich, no bo większość studentów była z Królestwa, szkoła upadła. Maksymilian natomiast podjął to dzieło kółek, kółek włościańskich. Sama idea kółek rolniczych to jest pomysł Juliana Kraziewicza na Pomorzu. Tam powstały pierwsze kółka włościańskie, jednak nie rozwinęły się w tamtym środowisku. Maksymilian, obserwując podobne organizacje rolnicze w Niemczech, w Anglii, w innych krajach, przystosował je tutaj do warunków polskich. Nie była to łatwa praca. Zajmował się 27 lat kółkami, pełniąc funkcję patrona, opiekuna, ojca, jak to nazywali mieszkańcy wsi. Także ponad jedno pokolenie. Pracując nad oświatą rolniczą, nad postępem, nad charakterem, nad osobowością tychże chłopów. Nie była to praca łatwa. Połowa prawie majątków należała do Niemców, więc oparł się głównie na duchowieństwie. Ziemian było niewielu, którzy na początku mu pomagali. Stąd kółka powstawały parafialne. Do końca życia stworzył ich prawie 260 i zrzeszały ponad 12 tysięcy gospodarzy. Czyli wychował całe pokolenie. Przeprowadził jeszcze z tej gospodarki trójpolowej, feudalnej w nowoczesność, niczym się nie różniącej od tej gospodarki zachodniej. To nie było rzeczą taką prostą. Codziennie wstawał o 4 rano i przez pierwsze ponad 2-3 godziny, w zależności od pory roku, zajmował się korespondencją. W latach 80. przyjechała do niego delegacja z Galicji, taka lwowsko-krakowska. No była ciekawa, jak to sobie Jackowski radzi, jak wygląda jego administracja, jego biuro. I mocno się zdziwili w Pomarzanowicach, jak im powiedział, że on to sam wszystko społecznie prowadzi. Obsługuje drobnymi składkami od ziemian czy od kółek. No, przedstawiciele Małopolski nie mogli tego zrozumieć, bo tamto biuro zatrudniało 19 pracowników, prezesa i 4 dyrektorów. A kółek było prawie 3 razy mniej niż w Wielkopolsce. To o czym świadczy. Po jego śmierci, po 1905, pojawił się nawet kult Maksymiliana Jackowskiego. W wiejskich chałupach spotykano makatki z jego podobizną, tą, którą widzimy, a więc w tej rogatywce, w takim staropolskim ubiorze szlacheckim, w czamarze, w butach palonych. On był z wyglądu pod koniec XIX wieku, jak już przeszedł na tą emeryturę i zamieszkał w Poznaniu przy ulicy Zielonej, sprawiał wrażenie takiego człowieka staroświeckiego. On się wyróżniał na tle innych, bo ludzie inaczej byli ubrani. Był takim trochę zawróconym w przeszłość, a jednocześnie bardzo otwarty w przyszłość. Mimo 85 lat ciągle pisał, przewodniczył licznym zebraniom, akcjom społecznym, walnym zjazdom. Był członkiem PTPN-u, zajmował się nawet pedagogiką. Są w Bibliotece Raczyńskiej jego dzieła, rękopisy, którym sobie tam ułożył ten model wychowania dzieci w wielkopolskiej wsi na tych nowoczesnych obywateli.
Kto przejął Pomarzanowice po Maksymilianie Jackowskim?
Przejął syn, Tadeusz Kryspin. Wybudował dzisiejszy pałac, choć nigdy tam na dobre Jackowski syn nie zamieszkał, bo coś tam było na rzeczy w tej konstrukcji. Nie czuli się dobrze, nie czuli się szczęśliwi. W związku z tym powiększali majątek, Owrączyn, Bednary, jeden z majątków wrzesińskich. Tadeusz Kryspin był już takim bardzo postępowym farmerem, dobrze wykształconym, związany z wielkopolskimi elitami. Pomnożył swój majątek. Dorobił się poprzez ożenek z Józefą Chłapowską, wszedł już na poziom tych najbogatszych ziemian z najwyższymi tradycjami.
Tadeusz Kryspin miał 3 synów.
Najbardziej znany syn najstarszy, na którego wychowanie w dzieciństwie ogromny miał wpływ dziadek Maksymilian, przez pierwszych kilkanaście lat i on go ukształtował od tej strony patriotycznej, także zainteresowania działalnością narodową. Tadeusz Gustaw już w czasie wojny był organizatorem administracji w Królestwie, administracji pruskiej. Później po wojnie jego talenta zostały dostrzeżone przez władzę, pełnił funkcję pełnomocników przy odzyskiwaniu na przykład Górnego Śląska, działał na Opolszczyźnie, organizacji Wolnego Miasta Gdańsk. 2 mu proponowano stanowiska ministrów, odmówił. Ministra gospodarki, później ministra oświaty, już w rządzie Piłsudczyków, legionistów. W związku z tym został dyplomatą, najpierw w Berlinie, pełnił funkcję ambasadora i później przez najdłuższy okres czasu w Belgii, w Królestwie. Tam w Królestwie w randze posła, ale to był odpowiednik ministra. No pod koniec lat 30. nie aprobował w pełni polityki zagranicznej pułkownika Józefa Becka, stąd odszedł, przebywając w Brukseli, zawarł nowy związek małżeński z Marią Odrakowską. Żyją jeszcze jego 2 synowie w Krakowie. Antoni jest już emerytowanym profesorem geografii religii, a Tadeusz Maksymilian również emerytowanym profesorem Akademii, później Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Tak kończy opowieść profesor Janusz Karwat, autor książki poświęconej Maksymilianowi Jackowskiemu. Profesor Tadeusz Jackowski, syn Tadeusza Gustawa, wnuk Kryspina, prawnuk Maksymiliana, wybrał się do Wrączyna w 1993 roku i wtedy mu towarzyszyłam.
Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pani mnie poznaje, Tadeusz Jackowski.
O Boże! O Boże! Roman! Boże, Roman! Był synak, że
no,
chodzi za tym przedstawię, jakiego gościa mam. Pana Jackowskiego.
Witam.
A to jest mój syn.
Tak, a to jest pani Barbara Miszko.
Ja słyszałam dużo bardzo dobrego o państwu.
Ach, Boże, kocham! No. Proszę, tu w kuchni, wie Boże, na pokoju.
Klapniemy sobie tylko na sekundkę.
No. A mąż już nie żyje.
No wiem, spotkaliśmy rok temu w listopadzie, tak?
Tak.
Tak, bo spotkaliśmy jakiegoś pana, który powiedział o tym.
Ach, Boże.
Nic nie wiedziałem o tym.
Proszę, chociaż kuchni, no.
Pani Barbara, niech pani...
Jezus Maria.
Niech pani powie, jak ten dwór wyglądał przed wojną.
Pięknie, pani kochana, pięknie. No, zaraz, pani. No, wszystko mam przed oczyma. Ja jeszcze, jako dziewczynka, jako dziecko. Pięknie wyglądał. Tak na dole to była biblioteka, a od strony jeziora, no to takie było na lato. No,
taka markiza.
Taka markiza, tak. I tam był stół, i tam kawę, wiem, że zawsze kawę pili, tam obiad to może nie, ale kawę to tam pili, no. No widzi pani, o no Boże,
fajnie, jak pani patrzy przez okno, to widzi pani jezioro.
Ojej, bardzo, no niech pani patrzy.
No, no.
Bardzo, a jak tu ładnie było.
Wrączyn do rodziny Jackowskich należał przez 3 pokolenia, bo został odkupiony od Niemców.
Tak, tak. Właściwie w roku urodzenia mojego ojca, czyli 89 rok. 889 rok urodzenia mojego ojca, który się urodził obok 5 km w Komarzanowicach. Jak miał 3-4 miesiące, pożar, bo to był modrzewiowy dwór kryty strzechą, coś się zapaliło i spłonął szybciutko. I wtedy jego ojciec, bo już właściwie pradziadek był już starszym człowiekiem, już miał no 80 prawie lat chyba, ale jego ojciec, prawda, czyli mój dziadek, podjął decyzję no, wykupienia od Niemców parę miesięcy po narodzeniu mojego ojca Wrączyna, no tuż obok położonego.
Dokumentacja jest
zdjęciowa. A ja mam.
Zdjęciowa,
mam dokumentację zrobioną i zachowała się. Zachował się album. Mam na myśli dokumentację fotograficzną wykonaną przez Tadeusza Przypkowskiego, znanego z Jędrzejowa pod Kielcami, człowieka, który był wiedzą chodzącą o zegarach słonecznych, taki rezydent tu i tam, tak, prawda, będący i świetny fotograf. On robił dokumentację wielu i spędził wakacje bodajże w 1932 bądź 3 roku we Wrączynie i popełnił wspaniałe, duże, takie na kliszaku robione fotografie i to się zachowało. Jest pełna dokumentacja wnętrz i otoczenia. Fantastyczne fotografie, w ilości około setki tego jest, prawda? Wie pani co, jak ja zacząłem pracować w Poznaniu, tutaj w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w 1970 roku, to oczywiście, nie wiem czy chyba przy pierwszym, drugim wyjeździe, no postanowiłem pojechać do Wrączyna z dużym oporem, z takim spięciem wewnętrznym, bo nigdy przedtem w życiu tam nie byłem. Tak się składało, że ojciec nigdy po wojnie we Wrączynie nie był. Po pierwsze po wojnie zaraz miał w ogóle zakaz, była taka ustawa. Potem jak już troszkę po 56 roku po odwilży mógł, to jednak doszedł do wniosku, że nie. A boję się, żeby mi serce nie pękło. Pamiętając właśnie te ojca, takie wzruszenia, jednak pomyślałem sobie, no to jest moim obowiązkiem, prawda? To był rok 70, czyli jeszcze ojciec żył, jeszcze mentalnie trzymał się. Mówi, no to pojedź koniecznie do Wrączyna i dał mi nazwiska, nawet nie listy, tylko nazwiska 3 rodzin, które jeszcze pamiętały ojca. To była rodzina Lisieckich, Markowskich i Wesołowskich. I bardzo mile właśnie wspominam wizytę pierwszą u Markowskich serdecznie. On był, tak się mówiło, borowy czy gajowy, takim nadzorcą lasów, a Lisiecki, zdaje się, był albo koniuszym, czy stangretem, taką miał funkcję.
Mam przed oczyma, jak wyglądał. No nie wiem, czy na pana podobny, czy nie.
To trudno powiedzieć.
Trudno. Pan jest szczupły i wysoki, wyższy, a ojciec był niższy.
Tak,
ojciec był niższy. A moja mama, to ojca była niańką.
Tak?
Tak. Moja mama była jako pokojówka u państwa Jackowskich, a ojciec mój był tu na majątku jako włodarz. I to dziadek pana Tadeusza Jackowskiego. U Anielka
my ci chłopca namówimy i się musicie ożenić. Rozumie pani? Tak, to mogę powiedzieć, bo mama mi tak opowiadała. No i wyszła za niego. Także mój brat, a pana ojciec równo są starzy.
Coś podobnego.
Tak.
Ojciec studiował w Lipsku, a potem w Dreźnie i potem częściowo. Być może była Jena jeszcze. Możemy sobie obliczyć. Przypuszczam, że ojciec skończył to gimnazjum Bergera w 1907, jak miał 18 lat i potem, od razu potem został wysłany chyba na 5 lat, tyle mniej więcej trwały studia właśnie do Niemiec, ale były te przyjazdy, wakacje spędzane we Wrączynie czy w Poznaniu, głównie we Wrączynie. Potem był doktorat przecież robiony jeszcze tam w Niemczech. Doktorat właśnie...
Z filozofii.
Z filozofii, tak, tak, tak. Pradziadek zmarł jako staruszek 90-letni w 1905 roku, a mój tatuś miał wtedy już 16 lat, więc to nie było tak źle, czyli doskonale go pamiętał.
Opisał zresztą wspaniale, tak, swojego dziadka w książce.
W walce o polskość, czyli wspomnienia ojca, które pisał około 20 lat, w latach 50. skończył 70. przed śmiercią.
I prześledził w tej książce właściwie dzieje tak. swojej rodziny, a poprzez dzieje swojej rodziny, dzieje Wielkopolski.
Tak, tak, oczywiście.
To było spotkanie Tadeusza Jackowskiego z rodziną Markowskich. Jerzego Grupińskiego bliższe spotkanie z Wrączynem zaczęło się od wędkowania.
Jeździłem motocyklem WSK nad jezioro Wrączyn i o godzinie 7 rano odzywała się trąbka z drugiej strony jeziora, a był tam obóz młodzieżowy. Młodzież śpiewała, kiedy ranne wstają zorze i ryby jakby wiedziały, od tej trąbki przestawały brać. A z drugiej strony jeziora była wysoka skarpa, jakieś takie tajemnicze miejsce, bardzo zalesione i to miejsce bardzo mnie przyciągało, nieomal magnetycznie. Pewnego dnia więc spakowałem wędki, przepchnąłem motor na drugą stronę jeziora, wjechałem na tę wysoką skarpę. Okazało się, że był i jest tam wiejski, uroczy cmentarzyk, a tuż nad jeziorem, przy samej skarpie, była i jest ciągle duża cementowa tomba, o dziwo zadbana, z kagankami jeszcze wygasłymi. Dodam jeszcze, wyprzedzając niejako czas, że na przedwiośniu całe otoczenie wokół tej tomby jest porośnięte przebiśniegami, jest po prostu biało. A więc zgarnąłem rękawem liście z tomby i przeczytałem: Waleria Leta z Abramowiczów Czajkowska, 5 czerwca 1929. Ach, cytat. Ach, któryż jestem żywy, czy ten, co leci wzwyż, czy ten, co zmarł szczęśliwy, ściskając w ręku krzyż? Czy ten, co legł przykryty kirami i całunem, czy ten, co mija szczyt i drogę tnie piorunem? Podpisany Stanisław Wyspiański. No i szok. Tutaj jezioro, tu wioseczka, tu zarośnięty cmentarzyk i nagle cytat z Wyspiańskiego. Później zacząłem wiązać to miejsce z grobami przy kościele, z grobami Jackowskich i rodziny Leona Schillera de Schindenfeld, wielkiego reformatora teatru polskiego. Okazało się, że w cudzysłowie jestem odkrywcą, bo to nieprawda, więc cudzysłów, że jestem odkrywcą wielkiej wrączyńskiej tradycji. Okazało się, że w dworze mieszkała rodzona siostra Leona Schillera, Anna Primowoto Leszczyńska, po pierwszym mężu, znanym aktorze, a więc Anna Jackowska, która przed II wojną światową prowadziła w latach 20. przede wszystkim znakomity salon artystyczny, w którym brali udział najznakomitsi mężowie stanu, artyści, pisarze, kompozytorzy, prałaci, purpuraci, po prostu wszyscy, którzy być powinni. A powiedziałem, że dokonałem odkrycia odkrytego, ponieważ no, nie wszyscy o tym wiedzieli wtedy. Ja też nie wiedziałem, że ukazały się przedtem jeszcze publikacje Milana Kwiatkowskiego, w Kronice Wielkopolskiej, który opowiadał o tej tradycji w artykule pod tytułem Zapomniany salon artystów we Wrączynie.
Miałam okazję swego czasu zwiedzać zniszczony Pałac Wrączyński w towarzystwie Milana Kwiatkowskiego.
Biblioteka z czasów międzywojennych, gdzie było mnóstwo białych kruków, wspaniałe książki, to była taka pracownia, tutaj też pracował Leon Schiller, a nad tym pokojem, na pięterku były pokoje gościnne, gdzie pani Niusza Jackowska wszystkich przyjmowała.
Tam nie góry remontuje, jeszcze nie, ale tak? Dach jest wyremontowany, rynny, no nigdzie. Że sztuka łóżec
no,
stały.
To jest ten duży salon. Tu się odbywały te słynne wieczory florenckie.
Proszę kiedyś, jak będzie ciepło, jak będzie ładna pogoda przyjechać.
Dobrze, dobrze. Dobrze, dziękujemy pani uprzejmie. Na tych schodach odbywały się właśnie też takie różne spotkania, przedstawienia amatorskie. Ułan dziewczyna, Lechoń przebrany, znakomicie. Inny był płot, inny parkan. Tylko ta brama częściowo się zachowała w takim stanie, jak była w okresie przedwojennym.
Po Milanie Kwiatkowskim ponownie Tadeusz Jackowski.
Wrączyn kojarzy się historykom literatury z salonem artystycznym, który tam
w latach, prawda, międzywojennych
otwarty był dla wszystkich literatów, ludzi sceny.
Tak.
To był salon artystyczny, który prowadziła żona.
Pierwsza żona mojego ojca, Anna
z Schillerów.
Schillerów, leszczyńska, bardzo taka znana postać z Małopolski. Zachowała się korespondencja Boja Żeleńskiego, który się chyba podkochiwał.
Tam, zdaje się, wielu się w niej podkochiwało,
tak,
i już Osterwa,
tak, Osterwa
przyznawał się do miłości do Anny Schiller.
W takiej książce pana Szczublewskiego, świetna praca doktorska, Grube tomisko pod tytułem Żywot Osterwy, ja to kiedyś przeczytałem w pociągu jednym tchem. Wyraźnie można prześledzić te wspaniałe uczucie. No właśnie Osterwy do Niusie, bo tak była nazywana. A potem Osterwy jakoś tam wszedł w paradel Jerzy Leszczyński, no i stało się, wyszła za mąż.
Do tego wątku wrócimy za moment. Tymczasem Barbara Lempka z Salonu Artystycznego imienia Jackowskich.
Myśmy wystąpili do profesora o zgodę, czy możemy w nazwie naszego salonu używać imienia rodziny Jackowskich, i profesor odpisał, bardzo był szczęśliwy, dał nam pełną aprobatę i jesteśmy z nim w kontaktach listownych. Był na paru spotkaniach.
Jeśli wolno, był wniosek, żeby spotkać się z profesorem Tadeuszem Jackowskim i ja się z nim spotkałem w Poznaniu. Rozmawialiśmy na ulicy Chełmońskiego, gdzie miał i ma swoje mieszkanie. Profesor najpierw miał obiekcję, ponieważ była propozycja, aby salon nazwać imienia Anny i Tadeusza Jackowskich. Powiedział, że nie jest synem Anny. Wobec tego inna propozycja. Przystaliśmy na nazwę Salon imienia Jackowskich.
Ten sztambuch jest niezwykły.
Niezwykły.
To jest sztambuch Anny Schiller. Oryginał jest
w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Są tutaj dziesiątki nazwisk, tak. To pierwszych nazwisk polskich.
Właściwie
nie
same
tylko
publiczne nazwiska. Oczywiście większość Polaków, ale przewijają się również i dyplomaci. O, właśnie mamy Lechonia tutaj.
O, Kornel Makuszyński.
Jest, który tutaj ripostuje Lechoniowi. Nie, Lechoń będzie ripostował, będzie odpowiadał jemu.
Z 23 sierpnia 1925 roku w duży, duży wiersz.
No tam musiało być przyjemnie i wesoło, przypuszczam. W każdym razie prądu nie było, ale był telefon na akumulator i było radio na akumulator.
Może przeczytamy kawałek tego?
Za to, żem żył uczciwie, kiedy byłem młody, żem się żarliwie modlił w nieco starszym wieku. Za życia mnie Bóg w rajskie wprowadził ogrody do Wrączyna, gdzie w ptasiem mnie kąpano mleku.
Ładne. I tak dalej, w tym samym
duchu. A potem na drugiej stronie mu tam się odwzajemnia zaraz Lechoń pewnie.
Anna Schiller-Leszczyńska Jackowska, tak, była też krótko aktorką.
Była aktorką, taką jakby troszkę speszoną, ale zagrała w kilka ról. Zresztą to było z początku wieku. Już nie pamiętam.
Także w filmach występowała.
W filmach, tak. Ja ją zobaczyłem właśnie w Cudzie nad Wisłą. Grała niewielką rolkę podobno jeszcze, ale tego nie widziałem. A to wiem z jakichś tekstów innych, w Chłopach Rejmonta bodajże, a może mylę, i jeszcze w Dwóch Trzech. Gdzieś to jest podane dosyć dokładnie.
Ach, i ukłon pod adresem właśnie.
To jest taki jakby fragment, który gdzieś był przedrukowany, bo tak mi wydaje się znajomy. Sprawże, jak to jest?
Wtedy poczciwie o święty Wojciechu.
Niech się temu domowi tylko szczęście darzy. Niech się kąpie wciąż w słońcu, w kwiatach i w uśmiechu, aranjuez poetów, kapuła malarzy. To gdzieś było. Jakbym znał ten tekst.
Pod wylos mnie wygania, więc wyjeżdżać muszę. Lecz na zakład, że wrócę, zostawiam w Wrączynie moją bardzo mizerną, lecz poczciwą duszę. Schowajcie ją w butelce po węgierskim winie. Kornel Makuszyński.
Przypuszczam, że piwniczka była nieźle. Lechoń z, już nie wiem z kim, tak, kupowali w powiedziskach gdzieś idąc do fryzjera. Z Schillerem.
Z Schillerem i pili w konspiracji.
Tak, a butelkę wyrzucali do jeziora. Tak, rzeczywiście. Tu jest Karol Szymanowski obok, Rubinstein.
Artur Rubinstein wpisał się w Warszawie w 27 roku.
On się wpisał w Warszawie i chyba Szymanowski się wpisał pod nim. No tak, 29 to jest ten sam dzień. Czyli...
Tak, czyli to było po jakimś koncercie
po
pewnie.
Po koncercie, tak.
Idziemy dalej.
Znów Lechoń.
Bardzo wcześnie jest jesień, coraz wcześniej słońce za jezioro z ołowiu.
W drżące spada trzciny chyba.
Tak.
On miał swój pokój Lechoń na górze, tak zwany błękitny pokój, do dzisiaj istnieje. Już bardzo zniszczony nad tarasem od strony jeziora i to był jego pokój.
Modzelewska, to jest chyba Maria.
Maria. To jest Kaden Bandrowski.
Aha, tak? A to tutaj duży wpis.
Duży wpis, tak. Bardzo niewyraźnie napisany, ale do odczytania.
Ale też najwyraźniej to są przejawy szacunku dla pani domu.
Tak. Skoczyła z...
Jadwiga Bekowa, to i Bek.
To i Bek. Tak. No i tutaj oczywiście Rydz Śmigły i jego żona.
Śmigły, to jest 28
ale to są z Warszawy wpisy, przypuszczam. To są nie z Wrączyna. Bo jednak ten Sztambuch wędrował.
Razem
Wrączyn, Warszawa, Berlin, Bruksela. Cztery miejsca. Tak, i tutaj jest... Dla mnie osobiście bardzo... A to jest Bronisław Huberman, ten znany skrzypek. To oczywiście z Bruksela i to na pewno po jakimś koncercie. To jest za dużo wpisów. To jest Sulikowski, akompaniator mojej mamy. To jest mążo, impresario mojej matki. A to jest zamazany podpis.
Data,
już pismo mojej mamy, które doskonale
rozpoznałem. 5.5.1939.
I wtedy prawdopodobnie się poznali w Brukseli, albo już się wcześniej znali i prawdopodobnie wtedy się zakochali. To jest dla mnie bardzo takie... No.
1932.
Tak. Bruksela.
Wtedy prawdopodobnie spotkał się Tadeusz Gustaw Jackowski z Marią Modrakowską, wybitną śpiewaczką, matką profesora Tadeusza Jackowskiego. W księdze Wrączyńskiej jest kilkaset wpisów, w tym wiele jest nazwisk aktorów i literatów. Jerzy Grupiński.
A więc przede wszystkim Lechoń. Lechoń, który całymi miesiącami przemieszkiwał we dworze, miał swój pokój. Lechoń wspominał wielokrotnie to miejsce. Tu dokonywał korekt Cyrulika, satyrycznego pisma. I ktoś mi kiedyś powiedział, to niemożliwe, żeby przez telefon z Wrączyna dokonywał korekt do Warszawy, ponieważ... We Wrączynie nie było prądu, ale telefon nie wymaga prądu. Były akumulatory i to wystarczyło.
Ponieważ Jurek tutaj mówił o Lecie Czajkowskiej, jej mąż Józef Czajkowski był znanym plastykiem i on zaprojektował bramę do Wrączyna z napisem, taka kuta brama, w Bogu i pracy pokój i moc. Takie był nad wejściem napis i za projekt tej bramy dostał nagrodę, główną nagrodę na Światowej Wystawie w Paryżu.
Złoty medal.
Złoty medal.
Ten, ten projekt ogrodzenia został właśnie w Paryżu nagrodzony. Jak wspominamy niechlubnie, niestety Niemcy w czasie II wojny światowej to ogrodzenie artystyczne zdjęli i ukradli. Do tej tajemniczej Lety, która spoczywa na cmentarzu we Wrączynie, napisałem wiersz, wolno mi?
Bardzo proszę.
Bo tak sobie wyobrażam, ona przyjaciółka pani dworu, żona Józefa Czajkowskiego, jak wspominała Barbara Rębka, rektora Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie, znakomitego malarza, zapewne stawała na skarpie, patrzyła w jezioro i mówiła, tu chcę zostać, tu mnie pochowajcie. I dotrzymano słowa i tam ją pochowano, jak dociekliśmy wskutek wywiadów, badań, przywieziono ją spoza Wrączyna i spełniono życzenie. Czy ten, co mija szczyt, jest grób na wrączyńskim cmentarzu, aktorski grób Lety Czajkowskiej nad jeziorem na skarpie ponad wysoko mew Oklaski. Obiecano mi to miejsce w błękicie cięte i dotrzymali słowa, więc jestem. Jak gwałtownie kłącza przeszukują tu ziemię, rosną obroty nasion, liść składa się do liścia zachłannie, jakby przenieść mnie chciał z drzewa na drzewo. Skrzy się na płyciźnie woda i marszczy się rękopis jeziora. Mieć na imię Leta i płynąć jak w Hadesie między płaczem a płomieniem rzeką zapomnienia.
Leta Czajkowska, która spoczywa we Wrączynie, przyjaciółka pani domu, grała rolę Marysi w historycznej prapremierze Wesela w 1901 roku w krakowskim teatrze. Pani domu, Anna Jackowska, siostra Leona Schillera, była aktorką, występowała pod pseudonimem Anna Belina, była też matką aktorki Ireny z Leszczyńskich-Fiszerowej. Wydawać by się mogło, że wszystko minęło, pozostały westchnienia i groby. Ale w 1995 roku, nieopodal Wrączyna, w Pobiedziskach Letnisku, zaczęło spotykać się towarzystwo czułe na poezję, muzykę i sztukę.
Z tego, co wiem, to taką pierwszą pomysłodawczynią tego salonu była pani Daromiła Tomawska, stomatolog.
Tak, Daromiła Wąsowska-Tomawska, pełnym nazwiskiem mówiąc.
I właściwie jest prezesem salonu i takim duchem sprawczym, organizatorką wielu imprez. Gdyby nie ona, to nie wiem, czy salon by tak działał.
Jest współzałożycielem salonu i prezesem przez całe 20 lat, bo wszystko zaczęło się od pomysłu. Ja kiedyś, ponieważ pani prezes jest stomatologiem z profesji, kiedyś zawodowo się z nią spotkałem. Później zaczęliśmy oglądać nowy dom zbudowany na ulicy Gajowej w Pobiedziskach Letnisku. No i był taki piękny pokój, pełen starych mebli. No i zaczęliśmy rozmawiać, no może by tu się spotykać, coś robić, jacyś ludzie, ktoś zagra, bo i pianino się niebawem pojawiło, jacyś artyści, pisarze. Okazało się, że pani stomatolog pisała w młodości wiersze. No i tak zaczął się salon, który...
Gra na fortepianie, bo to widziałam,
tak,
i słyszałam.
Obecna tutaj Basia Lempka razem z panią prezes nazwały salon nad sosnami.
Tak, ja pamiętam pierwsze moje spotkanie z panią Daromiłą Tomawską, teraz już z Darką, bo to moja koleżanka, zaprzyjaźniłyśmy się. Pracowałam jako reporter w Dzienniku Poznańskim i pisałam taki artykuł Dwa światy pobiedziskiej kamienicy. W Pobiedzisku na rynku mieszkał dentysta, zasiedziały od pokoleń w Pobiedziskach, a z kolei w szopie na podwórzu wynajmował tę szopę cygan. I obu ich połączyła miłość do rzeźby, obaj rzeźbili. i o tym pisałam. I wracając z pobiedzisk, spotkałam się z Jerzym Grupińskim, którego znałam z klubu literackiego przy Centrum Kultury Zamek, i zaproponował, żeby pójść do Darki, że tu jest taka pani mieszka, która też myśli, żeby założyć salon. No i rozmawialiśmy, pomysł mi się wydał nieco szalony, przyznam się, i napisałam artykuł o marzeniach pani Tomawskiej, salon artystyczny nad sosnami, bo z jej mieszkania widać było las sosnowy i jakby ten pokój był zawieszony nad sosnami. No i to była pierwsza nazwa salonu i tak się zaczęło spotkania z ciekawymi ludźmi. Coraz więcej osób przyjeżdżało i poznałam tyle miłych osób dzięki salonowi, z którymi do tej pory utrzymujemy kontakty, i przeżyłam dzięki temu bardzo wiele ciekawych spotkań i miłych chwil.
No i właśnie pojawiła się w Pobiedziskach, aby zrobić wywiad z jednym z przywódców społeczności romskiej, cygańskiej, mianowicie z Karolem Parno-Gierlińskim, pisarzem, rzeźbiarzem, który zmarł w zeszłym roku, a przypomnijmy, grał jedną z głównych ról w filmie Papusza państwa Krause. No i stamtąd od stomatologa pana Kosińskiego, u którego ów cygan gościł, pan Kosiński także rzeźbił, podróż do Pobiedzic z letniska, na Gajową, chciałoby się powiedzieć, od stomatologa do stomatologa, i chwała dentystom.
I do tej pory jeszcze mam w domu rzeźbę, pamiątkę, taką dużą drewnianą Madonnę, którą Parno mi podarował, Parno Gierliński. To był od początku Andrzej Kandziora, znany poznański plastyk, grafik.
Który też tam mieszka w okolicy chyba, tak?
On w Glince Szlacheckiej ma taki dom letniskowy, blisko mieszka i w Poznaniu.
Na inauguracji salonu jest tu zdjęcie w jubileuszowym wydawnictwie. Na zdjęciu widzimy, stoją właśnie wspomniany przez ciebie Andrzej Kandziora, znakomity bibliofil, nieżyjący niestety, Zbigniew Banaszak, Sergiusz Sterna-Wachowiak, objaśnie pisarz, teraz prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Milan Kwiatkowski, przeze mnie wspomniany, Regina Wachowiak i Daromiła Tomawska, prezes salonu. Ja się nie zmieściłem, bo robiłem zdjęcie. Na innym zdjęciu widzimy państwo, profesorstwo, Kamilę Wilczyńską i Wacława Wilczyńskiego. Na innym zdjęciu widzimy gwiazdę Polskiego Teatru, Adama Hanuszkiewicza. Była i pani Kira Gałczyńska, i Stanisław Brejdygant, aktor, reżyser, scenarzysta, pisarz. Wiele wspaniałych osób. Między innymi pani Teresa Zarzeczańska-Różańska, która pierwsza z kobiet przepłynęła kanał La Manche. Był i znakomity kompozytor Krzysztof Meyer i jego żona, historyk, teoretyk muzyki Danuta Gwizdalanka. Był profesor Janusz Karwat, był i nieraz z nami profesor Zbigniew Jankowski z małżonką Sonią.
Może jeszcze wspomnę, że w salonie bardzo aktywnie działają państwo buczyńscy.
Właśnie, para regionalistów, właśnie para małżeńska, śmiałbym powiedzieć, tak jak regionaliści powinni się w małżeństwie dobierać, a więc pani historyk i pan mąż regionalista. Wspomniani przez ciebie Ewa i Włodzimierz Buczyńscy mieszkają w Wierzące, ale cała ich pamięć, serce, a i wątroba pewno są we Wierzenicy. Oni wiedzą wszystko o Wierzenicy, o każdym kamieniu, o każdym drzewie, który gdzieś bliżej i dalej rośnie. Wydali sporo publikacji, map, folderów, i to są tacy stróże, mogę archaizując powiedzieć, pamięci Wierzenicy. I to jest taki ładny pomost, ponieważ te dwie rodziny się znały. Jackowscy się znali z Gugą Cieszkowskim, czyli z potomkiem Augusta Cieszkowskiego, tego wielkiego filozofa.
robicie to poniekąd wszystko interesownie, bo lubicie poezję, tak, lubicie muzykę, a więc
lubimy to robić.
Robicie dla więc siebie przede wszystkim.
Spotykamy się z ciekawymi ludźmi. Tak.
Ja wielka satysfakcja, 20 lat pracy, wspaniałe towarzystwo, świetnie zgrane osoby, poczucie tej wielkiej tradycji za nami, te nazwiska, te prace, które dają tło i odbicie do działań.
O Wrączynie, Maksymilianie Jackowskim, o salonie Anny Jackowskiej i współczesnym salonie artystycznym imienia Jackowskich opowiadali profesor Janusz Karwat, profesor Tadeusz Jackowski, Barbara Lempka i Jerzy Grupiński. Audycję przygotowała Barbara Miczko-Malcher, zrealizował Ryszard Wojtowicz.